Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do promowania polityki prorodzinnej zachęcił Benedykt XVI chrześcijańskich demokratów.
Papież mianował ekspertów i audytorów na październikowy synod biskupów.
We Francji został beatyfikowany ksiądz zmarły przed 100 laty podczas prześladowań.
22 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Choć musi martwić coraz poważniejsza sytuacja gospodarcza na świecie, to chrześcijanin jest powołany, by działać i wypowiadać się w prorockim duchu, to znaczy odczytując w zachodzących zmianach tajemniczą obecność Boga w dziejach oraz podejmując z ufnością i nadzieją spoczywającą nań odpowiedzialność. W ten sposób Benedykt XVI mówił do międzynarodowej grupy chrześcijańskich demokratów, którzy odwiedzili go w Castel Gandolfo. Chodzi o 120 polityków z całego świata należących do międzynarodówki centrowych demokratów, która obraduje w Rzymie.
Swoje przemówienie do chadeków papież rozpoczął od nawiązania do kryzysu gospodarczego i finansowego. Zwrócił uwagę, że przezwyciężenie tej zapaści nie powinno ograniczać się do działań w sferze rynku, ale ma mieć także na uwadze dobro wspólne i godność osoby. Niestety nie sprzyjają temu współczesne tendencje do dawania pospiesznych i powierzchownych odpowiedzi na dogłębne potrzeby człowieka. A chodzi tu, jak zaznaczył Ojciec Święty, o rozeznawanie najbardziej żywotnych i delikatnych spraw związanych z osobową naturą człowieka noszącą transcendentne znamie Stwórcy.
Szacunek dla życia we wszystkich jego stadiach, od poczęcia do naturalnego kresu oraz wynikające stąd odrzucenie sprowokowanej aborcji, eutanazji i wszelkich praktyk eugenicznych jest zadaniem, które splata się z innym, dotyczącym poszanowania małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. Jest on ze swej strony podstawą wspólnoty życia rodzinnego. To w rodzinie, opartej na małżeństwie i otwartej na życie, człowiek uczy się wsparcia, szacunku i darmowej miłości, otrzymując jednocześnie już od dziecka, bądź jako chory czy wiekowy, należnej mu solidarności. I to rodzina stanowi podstawowe i najbardziej wyraziste środowisko wychowawcze. A zatem podstawowa komórka społeczna jest źródłem nie tylko dla pojedynczych osób, ale i dla podwalin życia społecznego. Słusznie więc błogosławiony Jan Paweł II umieścił wśród praw człowieka prawo do życia w zjednoczonej wewnętrznie rodzinie i w środowisku moralnym sprzyjającym rozwojowi osobowości.
Benedykt XVI zwrócił za tę uwagę, że prawdziwy postęp społeczny nie może się obyć bez polityki prorodzinnej, tak na szczeblu krajowym, jak międzynarodowym. Chodzi o odwrócenie rosnącej tendencji do zamykania się jednostki w sobie, co stanowi źródło cierpień i wyjałowienia tak w skali indywidualnej, jak i zbiorowej. Stąd szczególna rola chrześcijańskich polityków, którzy ożywieni wiarą powinni umieć podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei.
Dziekan emeryty rzymskiej papież mianował księdza Pio Vito Pinto. 71-letni włoski duchowny od 17 lat należy do kolegium prałatów audytorów tego Trybunału Stolicy Apostolskiej, zajmującego się orzecznictwem w sprawach małżeńskich. Przez ostatnich 8 lat na jego czele stał biskup Antoni Stankiewicz, kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W najbliższych dniach kończy on 77 rok życia. Dziekanem Roty Rzymskiej został mianowany przez Jana Pawła II, a po 2 latach Benedykt XVI wyniósł go do godności biskupiej.
Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem synodu biskupów o nowej ewangelizacji papież mianował jego ekspertów i audytorów. Pochodzą oni ze wszystkich kontynentów. Są to księża, osoby konsekrowane i wierni świeccy.
45 ekspertów wspomagać będzie podczas obrad sekretarza specjalnego synodu. Wśród nich jest też 2 Polaków, siostra Anna Klich z Krakowa, dyrektor tamtejszego Międzyzakonnego Instytutu Katechetycznego i ksiądz Krzysztof Mielnicki, kierujący Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa diecezji drohiczyńskiej.
Także wśród 49 audytorów Synodu Biskupów o Nowej Ewangelizacji jest nasza rodaczka Ewa Kusz z Instytutu Świeckiego Niepokalanej Matki Kościoła, związanego z ruchem Światło Życie. W grupie tej reprezentowanych jest również szereg innych ruchów kościelnych, często przez swych przewodniczących.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół we Francji ma nowego błogosławionego. Zmarły przed 100 laty ksiądz Louis Brisson założył 2 zgromadzenia zakonne. Ucierpiały one podczas prześladowań religijnych na przełomie XIX i XX wieku.
Urodzony w Plancy koło Troyes we francuskiej Szampanii, Louis Brisson w wieku 14 lat wstąpił do niższego seminarium. Jako kapłan poświęcił się pracy wychowawczej, którą objął zwłaszcza młode robotnice. Będąc równocześnie kapelanem sióstr wizytek, poznał duchowość ich założyciela, świętego Franciszka Salezego. Pod jego patronatem utworzył zgromadzenia oblatów i oblatek, prowadzące szkoły i inne dzieła dla młodzieży męskiej i żeńskiej.
Beatyfikacji księdza Brissona w katedrze w Troyes przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, co znamionowało duchowość nowego błogosławionego.
La fortezza e la perseveranza nel...
Męstwo i trwanie w dobrem. Jak to się dzieje ze wszystkimi dziełami Bożymi, nadszedł czas próby spowodowany przez nieprzyjaciela dobra. Wielkim cierpieniem było przede wszystkim prześladowanie religijne, jakie rozszalało się we Francji pod koniec XIX wieku i zniszczyło znaczną część dzieł prowadzonych przez oblatów i oblatki świętego Franciszka Salezego. W 1903 roku zakonników wygnano z Francji. Ksiądz Brisson nie mógł wyjechać z powodu podeszłego wieku, wycofał się więc do rodzinnego domu w Plancy. W tych latach udręki odznaczał się wielkim spokojem ducha i bezgranicznym zaufaniem do Bożej opatrzności. Zmarł pobożnie 2 lutego 1908 roku w wieku 91 lat. Tego samego dnia wystawiono na licytację dom, meble i nawet łóżko, na którym zmarł. Nie można jednak było zniszczyć sławy jego świętości. Przetrwała ona zwłaszcza w sercach i umysłach jego duchowych synów i córek. Gdy po I wojnie światowej oblaci i oblatki powrócili do Francji, zaczęto już przygotowywać teren do podjęcia sprawy jego beatyfikacji i kanonizacji.
W czasie papieskiej wizyty w Libanie koncentrowano się przede wszystkim na relacjach z islamem, jednakże była to również okazja do pogłębienia więzi ekumenicznych z kościołami prawosławnymi, powiedział kardynał Kurt Koch, odpowiedzialny w Watykanie za ekumenizm. W jego przekonaniu wizyta w Libanie była poważnym krokiem w kierunku jedności kościoła. Atmosfera spotkań z prawosławnymi była naprawdę bardzo serdeczna. Pojawiły się też nowe inicjatywy. Planuje się na przykład spotkania wszystkich liderów prawosławnych, na których rozważana będzie papieska adhortacja dla Bliskiego Wschodu, podał kardynał Koch.
Komentując podróż Benedykta XVI, przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przestrzegł przed naiwnym przekonaniem, że libański model współistnienia wyznawców Chrystusa i muzułmanów można wyeksportować również do innych krajów Bliskiego Wschodu. W Libanie istnieje państwo świeckie, natomiast w wielu innych krajach panuje teokracja, przypomniał kardynał Koch. Potwierdził on jednak, że Liban na pewno może być wzorem dla wszystkich.
Rzadko papieskie przesłanie jest przyjmowane z tak powszechnym zrozumieniem i podziwem, jak to miało miejsce w Libanie. Tylko nieliczni nie przyznali mu racji, zauważył ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie. W sposób szczególny docenił on gościnę, jaką okazali papieżowi zwierzchnicy muzułmańscy. Z szacunkiem i ochoczo przyjęli oni przesłanie pokoju i współpracy między chrześcijanami i wyznawcami islamu, podkreślił watykański rzecznik.
Misja bezbronnego proroka, który bez wahania przybył do Libanu, by mówić o pokoju w regionie i to w czasach naznaczonych konfliktami i burzliwymi protestami, była przesłaniem o rzadkiej sile i czytelności. Wszędzie dookoła ufa się przede wszystkim sile władzy czy oręża i bez wytchnienia podsyca się nienawiść. W tym kontekście słowa dialogu i wzajemnego poszanowania, wezwanie do pojednania, apel do młodych różnych religii, by wspólnie budowali pokojową przyszłość, dowiodły swej oczywistej i fascynującej prawdziwości. Papież mówił bowiem o tym jak ten, który ma władzę, a nie jak inni, mniej wiarygodni nauczyciele.
Katoliccy biskupi Skandynawii postanowili zacieśnić współpracę na polu formacji przyszłych kapłanów. Choć w krajach tych żyje zaledwie 200 tysięcy katolików, do kapłaństwa przygotowuje się tam 60 seminarzystów. Na zakończonej właśnie w Reykjaviku dorocznej sesji plenarnej episkopatu biskupi powołali do życia konferencję rektorów seminariów. Omówili też inicjatywy związane z Rokiem Wiary. Skandynawscy biskupi odbyli też pielgrzymkę do Skalholt, kolebki islandzkiego chrześcijaństwa. To właśnie tam w 1056 roku założono pierwsze biskupstwo na tych ziemiach. Tam też odbyła się w 1550 roku egzekucja Jona Arasona, ostatniego katolickiego biskupa przed protestantyzacją wyspy.
Do nowej ewangelizacji wezwał dominikanów z Hiszpanii i Portugalii generał zakonu ojciec Bruno Cadore. Spotkanie poświęcone nadziejom i wyzwaniom stojącym przed zakonem kaznodziejskim odbyło się w klasztorze świętego Tomasza w Awili.
Spotkanie poświęcone przyszłości zakonu w tych krajach odbyło się w ramach procesu powstawania nowej prowincji iberyjskiej, który trwa już od kilku lat. W 2016 roku, kiedy zakon będzie obchodził 800-lecie istnienia, nastąpi zjednoczenie trzech prowincji hiszpańskich, wikariatu Rosario i prowincji portugalskiej. W ten sposób narodzi się jedna prowincja iberyjska. Obecny na spotkaniu przełożony generalny ojciec Bruno Cadore wezwał do tworzenia wspólnot, które miałyby wystarczającą liczbę członków, by celebrować Słowo Boże, dbać o życie braterskie oraz stać się wędrownymi ośrodkami kaznodziejskimi. Zakon Przyjaciół Boga jest zakonem poświęconym Słowu. Przypomniał też obecne priorytety zakonu: duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe, studium, formacja, internet i misja. Nowa prowincja jest dobrym prezentem dominikanów z Półwyspu Iberyjskiego dla zakonu z okazji 800-letnich urodzin, powiedział ojciec Bruno Cadore. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
1500 młodych ludzi wzięło udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu zatytułowanym Młodzi Europejczycy dla Świata bez Przemocy. Organizatorem wydarzenia odbywającego się w Auschwitz-Birkenau była wspólnota świętego Idziego. Na spotkanie przybyli młodzi ludzie z Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Historia, którą tutaj opowiadamy, nie może być zapomniana, podkreśliła Małgorzata Domżał, jedna z uczestniczek spotkania.
Absolutnie nie jest ważne, kto był deportowany i mordowany w tym miejscu. Czy to byli Żydzi, czy to byli katolicy, czy to byli więźniowie polityczni. Musimy pamiętać zawsze i traktować tych ludzi jako osoby, które zostały zamordowane bez żadnego motywu.
W końcowym przesłaniu młodzi ludzie podkreślili, że w Auschwitz odsłania się nowy horyzont człowieczeństwa dla naszych krajów. Z tego miejsca wyrusza ruch serc, który pragnie zarażać młodych, takich jak my, byśmy stawali się lepsi i czynili bardziej ludzkimi nasze kraje w pokojowej Europie. Rozpoczęło się największe wydarzenie ewangelizacyjne na Podbeskidziu, Tydzień z Ewangelią. Zainaugurowała go wczorajsza msza święta w Bielskiej Katedrze pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego. W wygłoszonej homilii ordynariusz bielsko-żywiecki nawiązał do tegorocznego hasła Tygodnia z Ewangelią: chcemy zobaczyć Jezusa.
Pragnienie ujrzenia Boga zamieszkuje w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety, chociaż wielu nie zdaje sobie z tego sprawy i często zagłusza ten głos. Drodzy przyjaciele, oby rosło was pragnienie zobaczenia Jezusa i oby On spoglądał wasze oczy i serce.
W ramach Tygodnia z Ewangelią odbędą się m.in. koncerty ewangelizacyjne oraz spotkania modlitewne prowadzone przez różne wspólnoty działające w Bielsku-Białej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.